Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Będziemy dzisiaj rozmawiać o relacjach chrześcijaństwa z islamem, o powrocie wojny religijnej. Przynajmniej potencjalnie taka możliwość się rysuje. W lipcu prezydent Turcji Erdogan przemianował świątynię Hagia Sofia na meczet. Przywrócenie funkcji religijnej stambulskiemu zabytkowi to bardzo wymowny gest. I o tym i o konsekwencjach tego gestu będę rozmawiał z panem profesorem Cezarym Kościelniakiem, publicystą Radia Poznań. Prowadzi w niedzielę tygodnik polityczny, autorski program. No jest znawcą metapolityki i polityki europejskiej. Bezpośrednim pretekstem do tego jest artykuł, który ukazał się w Rzeczypospolitej, właśnie komentujący decyzję prezydenta Erdogana, a także tekst opublikowany niedawno przez pana profesora na portalu Klubu Jagiellońskiego dotyczącego właśnie, niewątpliwie coś, co ma charakter wojny religijnej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Tytuł artykułu pana autorstwa jako komentarz do właśnie uczynienia z Hagi Sofii meczetu brzmi: Powrót wojny religijnej. Użycie słów wojna brzmi dość mocno. Dramatycznie. Czy nie jest to, jest ono uzasadnione w tym przypadku, panie profesorze?
Oczywiście, że jest to pewne przerysowanie, natomiast bardzo trudno jest uniknąć skojarzeń, które mamy z historii Turcji, z historii tego, co w jaki sposób Turcy traktowali chociażby chrześcijan historycznie, oczywiście to mówię, w podbitych terenach, takich jak chociażby w Grecji, gdzie chrześcijaństwo pozostawało też pewnego rodzaju ruchem, nazwijmy to, oporu kulturowego. Warto przypomnieć naszym słuchaczom kilka faktów. Otóż w latach 30. przywódca turecki Atatürk chciał zmodernizować Turcję i zaprowadził w Turcji, można powiedzieć, taką polityczną sekularyzację. Chodziło po prostu o to, aby państwo odciąć od islamu i państwo już, nazwijmy to, bezreligijne, ale tutaj trzeba być ścisłym, bez wpływów duchowieństwa islamskiego, stało się nowoczesne. W związku z tym wykonał on kilka gestów. Jednym z gestów Atatürka była sekularyzacja Hagi Sofii. Przypomnijmy, to jest świątynia, której budowa rozpoczęła się za Konstantyna. To miała być taki największy architektoniczny symbol chrześcijaństwa i faktycznie takim była. To jest bardzo ciekawe, że wiele meczetów, które powstaje współczesnie w Stambule, nawiązuje też do tejże architektury. Także decyzja Atatürka, aby tam znalazło się muzeum, aby tam nie można było już poza podziwianiem sztuki i tak naprawdę poza zadaniami estetycznymi, żeby ta świątynia nie pełniła funkcji religijnych. Erdogan, który znajduje się w chwili obecnej w bardzo trudnej sytuacji politycznej, jest w pewnym sensie w klinczu geopolitycznym między wielkimi mocarstwami, takimi jak Rosja, Unia Europejska czy Stany Zjednoczone, walczy bardzo mocno o swoją pozycję zewnętrzną. Tak naprawdę idzie w kierunku takiej quasi dyktatury i elementem zdobycia sobie przychylności elektoratu radykalnego, głównie elektoratu z prowincji tureckiej, była właśnie decyzja, aby tą świątynię na powrót uczynić meczetem, co jest z pewnością policzkiem danym chrześcijanom z Konstantynopola, tej maluteńkiej wspólnocie, która tam jeszcze jest, ale także, co bardzo niepokoi z geopolitycznego punktu widzenia, Greków, którzy mogą w tym widzieć zapowiedź czegoś więcej. Stąd też być może nie walka, być może nie wojna taka klasyczna, militarna tego słowa znaczeniu, ale niechybnie Samuel Huntington i jego koncepcja zderzenia cywilizacji, walki cywilizacji, konkurencji między cywilizacjami powinna być na nowo odczytana.
Napisał pan, że Erdogan ustawił papieża i chrześcijaństwo w roli słabszej strony. Na przykład wysłał zaproszenie do papieża na otwarcie meczetu, co można traktować jako taką swoistą prowokację, tak? Delikatną oczywiście prowokację, tak?
No to jest, panie redaktorze, tak naprawdę z jednej strony można powiedzieć, że jest to pewna porażka dyplomacji watykańskiej, ponieważ zapowiedź zmiany Hagi Sofii w meczet już krążyła od dłuższego czasu i zwykle sprawna w wielu tego typu sprawach dyplomacji watykańska nie dała rady z jednej strony, ale z drugiej strony Erdogan doskonale wykorzystał tą sytuację kryzysu chrześcijaństwa na Zachodzie. Mianowicie ja w tym tekście porównuję trochę tą sytuację papieża Franciszka do słynnego legendarnego czy nie, tego nie wiemy, ale spotkania świętego Franciszka z Asyżu w XIII wieku z sułtanem. I tam Franciszek z Asyżu zaproponował władcy, że jeśli że przejdzie przez próbę ognia i jeśli przeżyje tą próbę ognia, no to wówczas tenże sułtan z całym swoim ludem przyjmie chrzest. Skończyło się to w ten sposób, że sułtan propozycję świętego Franciszka odrzucił, ale
wystraszył się, że przejdzie próbę.
On się wystraszył, dokładnie, i nie przyjął chrześcijaństwa, ale też nie zabił Franciszka z Asyżu. Z pewnym szacunkiem do niego podszedł. Widać było zatem, że miał on świadomość, że za religią, którą reprezentuje święty Franciszek, i za jego wiarą coś stoi. Erdogan ma świadomość, że za papieżem Franciszkiem nie stoi niestety nic i nikt, że mógł sobie na tą decyzję pozwolić. Wiedział, że poza uśmiechami akredytowanych ambasadorów i pewnymi takimi retorycznymi gestami nic tak naprawdę się nie wydarzy. Wydaje się, że wysłanie tego sygnału przede wszystkim do chrześcijaństwa zachodniego, patrzcie, jesteśmy silni, i to zaproszenie, ono jest jednak bardzo bezczelne z punktu widzenia Ojca Świętego, ale koncept dyplomatyczny, jakim było wysłanie tegoż zaproszenia, właśnie bazował na słabości. W tym sensie chrześcijaństwo zachodnie i osobiście myślę papież Franciszek, który został tym takim politycznym, dyplomatycznym stylu poniżony, de facto jest to też sygnał dla nas, no czy te stosunki z islamem, które dzisiaj są bardzo takie ugrzecznione, czy to jest rzeczywiście dobra strategia, bo wydaje mi się, że ten akt w dyplomacji roku 2020, gdzie się bardzo dużo działo, to właśnie desekularyzacja Hagi Sofii i to, co się wiąże w stosunkach chrześcijańskich, tam powinno być jednym z ważniejszych takich wydarzeń wynotowanych, i musimy jako Zachód zastanowić się, czy rzeczywiście trzeba iść dalej tą drogą.
Znaczy, czy nie można być zbyt ekumenicznym, także ten optymizm związany jakby z wiarą w możliwość porozumienia jest zbyt daleko idący, tak?
Tak, tutaj ściśle biorąc, ekumenizm tyczy się kościołów denominacji chrześcijańskich, natomiast...
Tak, rozumiem, chodzi o porozumienie, o dialog z islamem.
O dialogu, ale oczywiście to jest dokładnie pan redaktor uderza w sedno. Powstaje bardzo, bardzo poważne pytanie, czy na przykład styl, którym przyjmował Benedykt XVI i jego słynny wykład w Ratyzbonie, gdzie jednak otwarcie i intelektualnie bardzo rzetelnie pokazywał różnicę między chrześcijaństwem i islamem.
A przypominam, że był wtedy bardzo atakowany za islamofobię, co oczywiście było bzdurą, tak?
Oczywiście, bo to nie było żadnej islamofobii, to było wycytowanie. Zresztą, wie pan, ja pamiętam, że brałem udział w Poznaniu w takiej dyskusji, gdzie koledzy z lewicy, kiedy ten wykład cytowałem, no to między innymi zarzucali to, że dlaczego w ogóle cytuje się jakieś teksty z XIV wieku. No to już dochodziło w ogóle do jakichś absurdalnych interpretacji słów papieża Benedykta XVI. Tam wszystko było źle. Każda litera, każdy przecinek tego wykładu wzbudzał taką kompletnie irracjonalną krytykę. Tymczasem widzimy, że Benedykt XVI, który w tym wykładzie zaznaczył, że religia nie może być siłowa, ponieważ to jest sprzeczne z namysłem Boga. Tutaj odwołuje się do Boga trzech religii monoteistycznych: judaizm, chrześcijaństwo, islam. Można tak z tego to wyciągnąć. Okazała się bardzo profetyczna. Widzimy, że niestety Erdogan idzie w kierunku takiego dozbrojonego islamu i widzimy, że wcale problemy sprzed wieków niekoniecznie są problemami, oby tak było, ale niekoniecznie są problemami zamkniętymi.
Znaczy, no to jest kwestia przede wszystkim budowania silnej tożsamości narodu tureckiego, tak?
Dokładnie tak.
Ma to charakter jakby polityczny, to znaczy religia jest oczywiście wykorzystywana jako narzędzie polityczne i w tamtym świecie nikogo to nie dziwi. Uważają to nawet za rzecz naturalną.
Oczywiście tutaj pan redaktor uderza w bardzo ważną sprawę. Akt Erdogana nie jest aktem sztucznym, nie jest aktem czysto symbolicznym. Kiedy spojrzymy sobie na zdjęcia, że na otwarcie meczetu w Hagi Sofii przyszły tysiące wiernych, tysiące ludzi modlących się, kilkaset czy kilkadziesiąt z racji koronawirusa, ale był kościół, był pełny, przynajmniej tak na zdjęciach, meczet, teraz powinienem powiedzieć, był pełny, ale pod meczetem, aż po horyzont, dywaniki modlitewne i wierni, widać wyraźnie, że mamy do czynienia z bardzo mocnym takim, tak jak pan redaktor to ujął, zagadnieniem tożsamościowym. To jest element tożsamości współczesnej Turcji i współczesna Turcja wcale nie zamierza być sekularyzowana. Co więcej, bardzo ważną sprawą jest to, że religia, która jest elementem potencjału tożsamościowego, tak naprawdę narodom, które w tym kierunku idą, daje siłę i to jest też słabość Europy. Europa sekularyzowana to nie jest Europa bardziej tolerancyjna, to nie jest Europa bardziej pokojowa, ponieważ widzimy, że te wszystkie konflikty są, rysują się. Zresztą miałem okazję już dawno, ale na ciekawie rozmowie u pana redaktora o Francji ten temat podjąć.
Zacytuję pana profesora. Pisze pan w swoim tekście: wystarczy zestawić obrazy ze Stambułu i Paryża, aby zauważyć kontrast. Po jednej stronie moc wiary w postaci otwartego meczetu Hagia Sofia, a po drugiej zaś jego rozpadu w znaku spalonej katedry Notre Dame.
No tak, ja pozwoliłem sobie zestawić te dwa symbole, bo wydaje mi się, że te dwa symbole świątyń, spalona katedra, która po chwili takiego rozbudzenia emocji tak naprawdę przestała kogokolwiek interesować i widzimy, jakie są zresztą kontrowersje z odbudową katedry Notre Dame w Paryżu, a z drugiej strony otwarty na nowo meczet, w którym są modlący się, oczekiwanie ludowe, żeby w taki sposób właśnie prowadzić politykę. Tutaj Erdogan na pewno wzmocnił swoją pozycję wewnętrzną tym aktem. Zresztą idzie dalej, już kolejny kościół ma być znów otwartym meczetem, także to się nie zatrzymuje tylko i wyłącznie na Hagi Sofii, mniej znane budowle, a znaczące jednak w kontekście historii dawnego Konstantynopola, ponownież mają być przemienione na meczety. To jest problem, to jest na pewno problem, ponieważ u nas myślę na Zachodzie, otwarcie rozmowy o roli religii, czy też odbudowaniu roli religii w tożsamości europejskiej, to się spotyka z dużą taką wrogością, często nawet agresją intelektualną i nie tylko intelektualną. Mam wrażenie, że jednak tą rozmowę trzeba zacząć, ponieważ sekularyzowane społeczeństwa to będą słabe społeczeństwa.
No właśnie, też nawiązując do pana tekstu o wojnach religijnych, jak pomyślałem sobie, że jak możemy mówić o potencjalnej wojnie religijnej, skoro Europa jest zlaicyzowana, środowiska liberalne i lewicowe po prostu mają alergię w stosunku do chrześcijaństwa. I raczej, jeżeli możemy mówić o wojnie, to wojnie w obrębie kultury Zachodu, chyba nawet w większym stopniu
tak jest,
niż...
Tak jest, i takiego jednak istniejącej chrystianofobii, tak? To się dzieje gdzieś na naszych oczach. Statystyki pokazują, że we Francji codziennie więcej niż jeden kościół statystycznie zostaje sprofanowany. To się nie przebija w ogóle do mediów. To jest bardzo trudno uznać, ale też niestety, i to czytałem w jednym piśmie z Katolewicy, to też zostaje reakcja katolików, reakcja chrześcijan na to często jest taka sekularyzowana mentalnie. Kiedy jeden z biskupów francuskich mówi, że my się nie będziemy bronić przed tymi, którzy nas profanują, a w wybite szyby włożymy poduszki i czekamy na tych profanatorów z jakimś orędziem miłości i miłosierdzia, no to to jest podstawowe pomylenie pojęć. Do bandyty, który nas atakuje, nie idzie się z Ewangelią, tylko idzie się, mówiąc metaforycznie, no, z pistoletem do kogoś, kto tej Ewangelii chce, kto tej Ewangelii...
Panie profesorze, pistolet, posądzam pana o propagowanie faszyzmu, panie profesorze, ostrożnie.
To jest tylko metafora, zdaje się aż tak daleko, chyba by to gdzieś nie doszło. Nie no, obrona przed agresorem, tak? Bo tak. O to tutaj chodzi. Obrona przed agresorem jest czymś, co jest naturalnym.
To jest obowiązek nawet.
Jest to obowiązek i bierne czekanie na agresora, bierne poddanie się agresorowi nie jest postawą moralną czy czymś takim, jest po prostu najzwyczajniej w świecie kapitulacją i jakimś emocjonalnym, intelektualnym nieładem, który nad którym trzeba zapanować. Dlatego dzisiaj rzeczywiście jest taka sytuacja, w którym mamy do czynienia z rosnącymi problemami też z islamem w Europie. Na przykład akty antysemityzmu w Niemczech. Mało kto podaje, że za te akty antysemityzmu bardzo często są odpowiedzialni muzułmanie.
Znaczy, tak? No w ogóle generalnie i ten antysemityzm obecny ma charakter właśnie lewicowy, tak? I o tym też się nie mówi.
Też ma on tego typu podłoże, zgadza się. W każdym razie można powiedzieć tak, że i chrześcijaństwo, i judaizm tutaj jadą trochę w Europie na tym samym wózku, że są trochę spychane do gdzieś poza
powiedzmy metaforycznie na śmietnik historii, tak jak
trochę coś, co... Tak, trochę tak. Natomiast problemem, i o tym był trochę ten mój drugi tekst, który pan redaktor zacytował, bardzo dziękuję za zainteresowanie pana tym tekstem, bo wydaje mi się, że czy będziemy na śmietniku historii, czy nie, zależy bardzo mocno od nas. To znaczy, jeśli zgodzimy się i się zaadoptujemy w tym, to na pewno to nastąpi, no bo...
Postuluje pan o pewien dialog między środowiskami reprezentującymi pozytywną laickość, a właśnie chrześcijanami, którzy są związani z Kościołem. Jak się to ma realizować, panie profesorze? To jest bardzo śmiała myśl i bardzo potrzebna. Wykorzystać dziedzictwo oświecenia mimo wszystko, nie rezygnować z niego, tak?
Tak. No to jest zresztą myśl Benedykta XVI, że nie można dzisiaj zignorować dziedzictwa oświecenia. My mamy pewne spory wewnątrz eklezjalne, jeśli chodzi o intelektualistów. Są tacy, którzy uważają, że zanegowanie oświecenia, albo nawet jeszcze bardziej, wszystko, co było, co tworzyło świat naszej tożsamości, skończyło się wraz z Kartezjuszem, ale to jest bardzo niebezpieczna i karkołomna teza, jako że wiele wynalazków oświeceniowych, wiele zwrotów w historii nauki, w historii wiedzy, także wiele z tego, co się wydarzyło w Kościele w tym czasie, no jest czymś, co równie mocno naszą tożsamość tworzy. Ja myślę, że mamy pewne instrumenty, tutaj coś o Francji pozytywnego można powiedzieć. Kolegium Bernardynów w Paryżu, które właśnie tego typu debaty, jak i studia, nawet ośrodek, to jest ośrodek badawczy, a nie tylko centrum eventowe, organizuje i tam na bardzo wiele ciekawych rzeczy bez poprawności politycznej można przyjść, posłuchać, podyskutować. Mam wrażenie, że u nas jeszcze nie dojrzeliśmy do takiego poziomu. Może nie myślenia, bo
przypominam sobie taką, panie profesorze, przypominam sobie taką sytuację z grudnia zeszłego roku, że tutaj Stowarzyszenie Twórcy dla Rzeczypospolitej organizowało taką debatę właśnie na tematy światopoglądowe i pojawił się dyrektor kształcenia kadr politycznych z Paryża. No i on był zachwycony, że właśnie takie dyskusje są tylko możliwe w Polsce, ponieważ rządzą tutaj konserwatyści, że taka dyskusja nie byłaby możliwa we Francji czy na przykład w Belgii. To tak na marginesie.
Tak, to jest inna kwestia jeszcze tycząca się, na ile my jesteśmy w stanie dzisiaj prowadzić normalną debatę na argumenty, a na ile terror emocjonalny, który coraz bardziej jest wprowadzony w debatach publicznych i gdzie racje zastępuje się emocjami, a emocje grają tutaj rolę takiej trochę pałki perswazyjnej na tego, który nieważne, czy ma rację, czy nie ma racji, ale jest po drugiej stronie naszej barykady, to jest coś, co jest trochę taką deracjonalizacją Zachodu. To znaczy, ja muszę powiedzieć, że tym, co rzeczywiście było, mówię to niestety w czasie przeszłym, było pewną wartością tego klasycznego, liberalizmu zachodniego lat 80., lat 90., ten porządek thatcherowsko-reganowski, za którym szła dyskusyjna, ale interesująca teza, że świat idei to jest trochę świat, Milton Friedman, nobista z ekonomii, to chociażby tej metafory używa, to jest trochę jak supermarket, gdzie ja mogę wejść, mogę wybrać sobie swoją ideę i tak samo mogę ją zaprezentować, mogę dyskutować, mogę się spierać. Dzisiaj problem polega na tym, że my nie mamy supermarketu, ale wchodzi łobuz, który niszczy półki z towarem, którego on nie wybiera, tak?
Znaczy, bo nastąpiła radykalizacja ideologii emancypacyjnej, po prostu. No, mamy do czynienia z jakąś formą neokomunizmu, takiego prymitywnego, tak?
Dokładnie tak. I tutaj się zgadzam z panem redaktorem, że jeśli miałbym wskazać, po której stronie następują tego typu procesy, to one następują o wiele częściej. Nie mówię, że nie następują po stronie prawej, bo tam też się zdarzają radykałowie, ale zdecydowanie częściej one występują po stronie lewej i zdecydowanie lewica góruje właśnie w produkowaniu takich narracji zamykających raczej racjonalną debatę niż otwierających.
Znaczy, bo w normalnym, tak się przynajmniej wydaje, jeżeli coś takiego można użyć, takiego sformułowania, w normalnym świecie polityki, no, aby budować tożsamość, jakby silną tożsamość państwową, no, wykorzystuje się różne elementy, między innymi religię, jako coś oczywistego. Natomiast w Europie tożsamość jest budowana na wyparciu pragnienia posiadania silnej tożsamości. No to ja mam takie wrażenie, że to jest jakiś rodzaj onirycznego śnienia, bo coś, co jest jakby sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Bo
to jest, panie redaktorze, ale to jest też religijne.
Tak, no zdecydowanie, oczywiście ma to charakter zajadłość tych środowisk, czasami wskazuje na to, że za tym stoi taki impuls religijny, bardzo silny impuls religijny, to fakt.
Dokładnie, natomiast to, co pan redaktor nazwał, jest o tyle problematyczne, że jest czymś bardzo sztucznym, jeśli ktoś chce teraz oderwać religię od aspektów społecznych, od aspektów politycznych. Tu nie o to chodzi, że religia ma napędzać polityczność. To prawda, ten rozdział wiary od polityki powinien istnieć. Natomiast sam akt religijny, który niesie w sobie na przykład jakieś konsekwencje moralne, to takie konsekwencje moralne tyczą się również spraw publicznych, tyczą się relacji do innych, tyczą się relacji do wspólnot, tyczą się pewnych zasad, które na poziomie nie polityki, ale metapolityki są implementowane. Także ta teza, że możemy sobie być religijni, ale oderwani od spraw publicznych, ona się siłą rzeczy nie broni, ponieważ ona to jest teza, która wychodzi z głębokiego nieporozumienia co do religii, co do ustalenia tego, czym jest religia. No bardzo trudno mi sobie wyobrazić jakąkolwiek religię. Nawet nie mówię tylko o samym chrześcijaństwie, ale chociaż o pozostałych wielkich religiach monoteistycznych, tak? Właśnie islam, właśnie judaizm. Proszę zobaczyć, że w każdej z tych religii występują aspekty i konsekwencje polityczne i to jest po prostu naturalna sprawa, dlatego próba dzisiaj interioryzowania sobie dosyć absurdalnego poglądu, że dobra religia to ta, która jest oddzielana od spraw publicznych, bazuje na takiej, powiedziałbym, habermasowskiej wizji religii, to znaczy wszystko, co nie ma źródła etycznego, aksjologicznego w Konstytucji, nie ma prawa namówić o sprawach konstytucyjnych. No tak nie jest.
Przywołał pan nazwisko niemieckiego filozofa, tradycja oświeceniowa Habermasa. Przypominam sobie ten jego dialog z Benedyktem XVI, jako taka być może początek tego, o czym pan mówi, o konieczności rozmowy między środowiskami pozytywnej laickości, a powiedziałem chrześcijanami, którzy czują ten ciężar i siłę dziedzictwa kultury zachodniej, opartej na chrześcijaństwie.
Tak jest, ten tekst jest fundamentalny, ten tekst niestety jest, to była debata w Bawarskiej Akademii Nauk rok przed wybraniem Benedykta XVI na stolicę Piotrową. Ja do tego tekstu bardzo często sięgam, w różnych debatach, w różnych dyskusjach, w różnych właśnie momentach, w którym rozmawiamy o świecie laickim, świecie religijnym, bardzo często do tego sięgam i konstrukcja, klasyczna konstrukcja sprzed okresu sekularyzacyjnego, takiego współczesnego, wyglądała mniej więcej tak, że rzeczywiście istniało pewne napięcie między religią a tą sferą świecką. To napięcie wytwarzało różne kreatywne sytuacje, w których można było pewne rzeczy sporne, to jest naturalne między ludźmi myślącymi, że my się wspieramy, można było w jakimś dyskursie ustalić, ale także można było to w jakiś sposób zinstytucjonalizować. I wydaje mi się, że Benedykt XVI, otwierając trochę Habermasa na tą sferę religii, no w tej debacie Habermas przekonuje się, że rzeczywiście to nie jest tak, że religia powinna być kompletnie wyrzucona poza nawet sfery publicznej, a z drugiej strony Ratzinger przyznaje, że wartości oświecenia trochę ratują wiarę też przed fideizmem, tak? Trochę ją gdzieś są takim bezpiecznikiem społecznym, który pozwala wiarę osadzić w jakiejś strukturze racjonalnej. To jest tak fundamentalne. Żałować, że w Polsce słabo dyskutowany, żałować, że w Polsce bardzo słabo znany, ale zgadzam się z panem, że w pełni, że to być może jest jakiś taki punkt startowy w przemyśleniu naszej nowoczesności.
Podsumowując, tutaj nawiążę do pana tekstu i zacytuję coś, co jest bardzo, myślę, istotne. Państwa czy kontynenty o osłabionych tożsamościach prędzej czy później staną się łupem w grze o symboliczny wpływ. A dodam, że zwykle po zwycięstwie symbolicznym następuje podbój, jak historia historią. To tak na marginesie.
Tak, no właśnie. Bardzo trudno jest politykę sprowadzić tylko i wyłącznie do stosunków gospodarczych. Bardzo trudno jest ją wprowadzić do tematów infrastrukturalnych. To się czasami dzieje, że dzisiaj polityka to jest po prostu funkcjonalność.
Elity intelektualne Europy muszą się po prostu przebudzić z tego, co można byłoby określić onirycznym śnieniem, tak? I z takiego myślenia bardzo silnie naznaczonego, powiedziałem, ideologiami emancypacyjnymi, które są całkowicie jakby zasłaniają widzenie rzeczywistości. Zgodzi się pan profesor z taką diagnozą?
Zgodzę się. Cokolwiek nazwać ideologią emancypacyjną, to widać, że ona jednak nie wytworzyła powiedzmy trwałej polityczności, czy twardej polityczności, która byłaby...
Znaczy, bo ona ma w swej istocie zapisane antypolityczność.
Tak, ale ta antypolityczność też jest politycznością, tak? Ona też ma niby mieć jakieś inne, zupełnie rewolucyjnie odwrócone funkcjonalności, które można by zastosować w świecie politycznym, ale tak naprawdę...
Nie do zastosowania tak naprawdę, bo to są myślenia utopijne, po prostu z natury rzeczy.
To jest myślenie utopijne i tak naprawdę właśnie to myślenie powoduje, że do polityki wkracza cyniczne myślenie czystym interesem, ponieważ fachowcy widzą, że z takiego naiwnego, ideowego podejścia do polityki nic nie wynika i zostaje gdzieś poza tą fasadą tło prawdziwego jądra. Tymczasem prawdziwe jądro to silne jądro polityczności. Ono powinno być niejako mieć inaczej. Dobrze prowadzone idee polityczne mają funkcje kontrolne i mają funkcje tworzenia pewnych trendów dla twardej polityki. To idzie bardzo łatwo pokazać, że chociażby na przykładzie zmiany polityki energetycznej w Niemczech. Tak, w sposób idei.
Po prostu innymi słowy, wielkim mitem jest, że możemy, o czym nam ciągle mówiono, że możemy uciec od polityki jako działalności zasadniczej dla jakości naszego życia. Że przypomnę to słynne hasło, budujmy mosty, nie róbmy polityki. Kompletna bzdura. Dziękuję panie profesorze za interesującą rozmowę. Moim gościem był pan profesor Cezary Kościelniak. Na zakończenie proponuję pierwszą część czwartej symfonii Brahmsa. Ona jest bardzo elegijna, ta symfonia Brahmsa, czyli wspomnienie wielkiej chwały, która bezpowrotnie przeminęła, co rzecz jasna nie jest wcale przesądzone, proszę państwa. Jeszcze raz dziękuję panie profesorze za
bardzo
udział w audycji. Do zobaczenia. Do widzenia.
Do widzenia. Kłaniam się panu.
Kierunek Europa.